Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałyga, z nami Jan Adamczyk, kandydat Konfederacji, jedynka z okręgu 40, z okręgu koszalińskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie Janie, no to zapytam wprost. Konfederacja chce ograniczyć socja dla Ukraińców?
Tak, opowiadamy się za ograniczeniem socjalu, nie tylko dla Ukraińców, ale ogólnie dla obcokrajowców. Mamy sytuację, w której w tej chwili borykamy się jednak z recesją gospodarczą. Myślę, że tutaj każdy w jakiś sposób odczuwa zarówno tą inflację, jak i zmniejszenie możliwości po prostu swoich wydatkowych, tak? Każdy gdzieś tam musi pasa zaciskać. No i wydaje mi się, że po prostu w tej chwili przestało nas być stać na to, żeby utrzymywać jeszcze dodatkowe osoby nie będące obywatelami Polski. Natomiast jak najbardziej uchodźcom pomagać trzeba i zapewnić im bezpieczne schronienie przed wojną i tego nie chcemy w żaden sposób ograniczać.
No dobrze, rozumiem uchodźców, natomiast proszę mi wytłumaczyć, jeżeli są obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski na przykład 10 lat temu, pracują tutaj, odprowadzają podatki, ich dzieci uczęszczają do polskich szkół, to im się nie należy na przykład 500+?
Znaczy tutaj mówimy o zupełnie innej sytuacji, bo to są osoby, które de facto, moim zdaniem, pewne warunki już spełniają. Jeżeli pan mówi o tej fali pierwszej tak naprawdę masowej bardziej imigracji Ukraińców, tak? Myślę, że możemy sobie tak powiedzieć, że parę lat temu była taka pierwsza fala Ukraińców, którzy przybyli do Polski, rzeczywiście pracują, działają na rzecz naszej gospodarki. No to jest to zupełnie inna sytuacja, bo oni rzeczywiście te podatki tutaj płacili i nie opowiadałbym się za tym, żeby akurat tutaj ich ograniczać. Wręcz przeciwnie, jeżeli są tyle lat, wielu z nich już nabywa nasze obywatelstwo, bo to też trzeba powiedzieć, i wtedy powinni mieć dokładnie takie same prawa jak Polacy. Wydaje mi się, że dobre są rozwiązania, takie jak mieliśmy w Wielkiej Brytanii, kiedy Polacy tam jeździli i też nie było świadczeń od pierwszego dnia, kiedy tam mieszkali, tylko dopiero po jakimś czasie, po czasie, kiedy w odpowiednią ilość tam spędzili, pracowali, zarabiali, odprowadzali podatki, no to nabywali prawa do świadczeń, które z tychże podatków są finansowane.
A zgodzi się pan ze mną, że obywatele Ukrainy, ci, którzy pracują w Polsce, oni naprawili system emerytalny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?
Nie do końca. Wielu z nich jednak jest zatrudnionych albo na umowach tych cywilnoprawnych, albo w ogóle pracują na czarno. To jest dość duża grupa. No i tutaj niestety oni do tego systemu się nie dokładają. A zresztą no też trudno mi się zgodzić z tym, że ten system został w jakikolwiek sposób naprawiony. Ja reprezentuję raczej młodsze pokolenie polityków i jak rozmawiam ze swoimi kolegami, znajomymi, którzy prowadzą jakieś firmy, no to nikt z nas tak naprawdę nie wierzy w emeryturę z ZUS-u. To jest bardzo duży problem, ten system. Wydaje mi się, że to jest w obecnych czasach jedno z największych wyzwań, z jakimi państwo musi się zmierzyć. To znaczy, co z emeryturami wypłacanymi za 30, 40, 50 lat, bo w polityce nie chodzi o to, żeby krótkoterminowo łatać dziury i wygrywać kolejne wybory, tylko o to, żeby państwo miało jakąś strategię i już z wyprzedzeniem rozwiązywało problemy, nie te, które nastąpiły, tylko te, które nastąpią i żeby było na nie przygotowane.
No właśnie, pan poddaje pod wątpliwość to, co będzie z emeryturami za 30 lat, a z drugiej strony Konfederacja chce dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców. Czyli nagle może się okazać, że ludzie, którzy prowadzą działalności gospodarcze, stwierdzą, no dobrze, no nie będziemy płacić tych składek, sami sobie uciułamy te pieniądze na naszą emeryturę, a to znaczy, że tych pieniędzy w kasie ZUS-u będzie jeszcze mniej.
Tak, no to jest zagadnienie, tak jak mówiłem, ZUS, które wymaga strategicznego rozwiązania i wydaje mi się, że niestety, ale politycy wszystkich opcji mają w sobie takie przekonanie o swojej nieomylności i nie do końca chcą słuchać ekspertów. Ja bym tutaj oddał jednak głos w zakresie ubezpieczeń społecznych ekspertom, natomiast dobrowolne ubezpieczenia społeczne są czymś, co na przykład w Niemczech funkcjonuje bardzo dobrze, dobrowolne dla przedsiębiorców. Też musimy mieć świadomość tego, że płacimy coraz większe składki zdrowotne. W tej chwili ja mam wśród swoich klientów osoby, które płacą nawet kilkanaście tysięcy złotych składki zdrowotnej miesięcznie, a na sam koniec i tak muszą iść do lekarza prywatnie, bo po prostu system opieki zdrowotnej, system tak zwanej służby zdrowia jest całkowicie niewydolny i te składki wpłacane na bieżąco po prostu nie wystarczają na pokrycie i zapewnienie nawet nie wysokiego poziomu świadczeń, ale w niektórych specjalizacjach lekarzy nie wystarczają w ogóle na zapewnienie jakiegokolwiek dostępu do świadczeń zdrowotnych.
A Konfederacja ma pomysł na to, żeby to naprawić albo przynajmniej odrobinę ulepszyć?
Jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tak, chcemy dopuścić do tego, żeby NFZ nie miał monopolu, żeby była możliwość dobrowolnego ubezpieczenia w innej ubezpieczalni, która by opłacała jakiś podstawowy koszyk świadczeń zdrowotnych plus ewentualnie, jeżeli ktoś chciałby mieć zapewniony wyżej taki pakiet, to mógłby sobie dopłacić za dodatkowe świadczenia w tym ubezpieczeniu. Działa to podobnie jak ubezpieczenia OC samochodów. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, mamy też jeszcze jeden bardzo duży problem, często niedostrzegany. To jest problem tego, że nie ma lekarzy specjalistów po prostu na rynku. Wynika to z dwóch kwestii, które należałoby moim zdaniem rozwiązać. Pierwszą z nich to jest system studiów medycznych. W ustawie o szkolnictwie wyższym mamy taki zapis, który mówi, że nie można wprowadzać limitów przyjęć na studia poza studiami medycznymi. Z jakiegoś powodu są one potraktowane wyjątkowo. No jeżeli z góry ograniczamy ilość osób, które takie studia mogą robić i uczyć się na lekarzy, no to już wtedy wiemy, że tych lekarzy będziemy mniej. Moim zdaniem eliminacja tego zapisu spowodowałaby to, że mielibyśmy więcej studentów medycyny, a nie obawiałbym się tego, że obniży to jakość lekarzy, którzy już te studia skończyli, no bo po prostu jeżeli studia utrzymywałyby odpowiednio wysoki poziom, to ci, którzy by nie mieli wystarczającej wiedzy, po prostu nie dali rady, by ich skończyć. I druga rzecz, o której mówią bardzo często młodzi lekarze, to jest dostęp do specjalizacji. Jest z tym olbrzymi problem. Sam mam znajomego lekarza, który po ukończeniu studiów w Polsce niestety nie miał możliwości zrobić specjalizacji. Wobec tego akurat on wykazał się dużą taką odpowiedzialnością społeczną, może byśmy powiedzieli, bo zdecydował się na wyjazd do Niemiec, gdzie w tamtym systemie zrobił specjalizację, jest neurochirurgiem i po zakończeniu tej specjalizacji wrócił do Polski. Natomiast mówi o tym, że jest przerażony sytuacją, bo ma w tej chwili 42 czy 43 lata, natomiast pracuje na oddziale, który miał, za którym odpowiada w jednym ze szpitali i tam neurochirurgów jest trzech, jest on właśnie w wieku 43 lat i dwóch lekarzy, z których jeden ma 73 lata, a drugi 77.
Czyli za chwilę następców nie widać. Na emeryturę.
Tak, a on mówi, następców nie widać, bo istnieje takie stanowisko jak wojewódzki konsultant medyczny i tak naprawdę to te osoby decydują, ile specjalizacji w danej dziedzinie można zrobić w danym roku, ile będzie otwarte. I tak jak mówi, otwierana jest na przykład jedna tylko specjalizacja z neurochirurgii w całym województwie dolnośląskim. W innych województwach często w ogóle nie ma, więc ilość tych lekarzy, których mamy nowo wykształconych, nie przybywa, a ci starci po prostu pomału odchodzą na emeryturę i niedługo możemy się mierzyć z poważnym problemem.
Chciałbym zmienić, jeszcze porozmawiać z panem o jeszcze jednym temacie, a zostało nam bardzo mało czasu, dlatego że Konfederacja chce zagwarantować płatności gotówkowe i chronić je konstytucją. Rozumiem, chodzi o to, żeby na rynku nie pojawił się w 100% pieniądz ten plastikowy w kartach, wzorem na przykład Norwegii.
Tak, chcemy zostawić ludziom wybór, czy chcą rozliczać się pieniądzem elektronicznym, czy też korzystać z gotówki. Jest to bardzo ważne, bo mamy sytuację już na Zachodzie, kiedy ze względu na poglądy polityczne były blokowane niektórym ludziom dostępy do kont bankowych. I nie mówimy tu o jakichś ekstremistach, tylko na przykład taka sytuacja miała miejsce w Kanadzie w czasie protestu kierowców, kiedy nie tylko tym protestującym, ale też osobom, którzy wspierali ich finansowo, robili jakieś przelewy na wsparcie tych protestów, po prostu były blokowane konta bankowe pod pretekstem finansowania terroryzmu. To jest bardzo duża niedogodność i obawiamy się, że w momencie, kiedy nie będzie dostępu do gotówki, a pieniądz będzie tylko elektroniczny, to możemy wpaść w taką pułapkę systemu chińskiego, gdzie obywatele są nagradzani i karani punktami za dobre lub złe zachowanie i tak naprawdę władze państwowe będą mogły każdego odciąć od dostępu do pieniędzy.
A nie wydaje się panu, że państwa chcą wprowadzić to po to, żeby ograniczyć całkowicie szarą strefę i pozapodatkowy obrót pieniądza?
No, taki jest cel. Oczywiście tak państwa to uzasadniają, natomiast chodzi o to, żeby nie wylać dziecka z kąpielą i żeby ten cel, który myślę, że jest słuszny, nie okazał się być przy okazji batem na również tych uczciwych obywateli. Więc...
No, no to na koniec naszej rozmowy zapytam, już absolutnie na koniec naszej rozmowy zapytam o to, czy jak będziecie rządzić, to w ogóle w kasie państwa będą jakiekolwiek podatki, bo nagle okazuje się, że tak, ZUS będzie niższy, uprościć podatki i obniżyć tak, że chcecie, no to skąd brać te pieniądze na drogi, na budowę nowych mieszkań?
Przede wszystkim, jeżeli obniżymy podatki, nie zlikwidujemy całkowicie, więc wpływy do budżetu będą, no to jest w ekonomii takie zagadnienie zwane krzywą Laffera, mówiące o tym, że w niektórych sytuacjach, a nawet dość częstych, obniżenie podatków zwiększa wpływy do budżetu, bo okazuje się, że pobudza to do prowadzenia pewnej działalności, która wcześniej była nieopłacalna właśnie ze względu na nadmierne opodatkowanie. Można powiedzieć, że z tym zagadnieniem spotkaliśmy się też w praktyce w Polsce, kiedy w latach 90. jeszcze rząd akurat lewicy obniżył akcyzę i wpływy z tej akcyzy gwałtownie wzrosły, bo szara strefa przestała być szarą strefą, bo przestało być opłacalne ryzyko popełniania przestępstw czy deliktów skarbowych w związku z tym, że te stawki były odpowiednio niższe. Więc obniżenie podatków, uproszczenie ich wcale nie musi spowodować zmniejszenia wpływów do budżetu, no ale też konieczne jest bardziej racjonalne wydatkowanie środków, które w tym budżecie się znajdują, no bo niestety z tym raz po raz słyszymy, nie jest w Polsce jeszcze najlepiej, a politycy pieniądze często wydają po prostu na głupoty. To przede wszystkim trzeba by było ograniczyć.
I tu stawiamy kropkę. Jan Adamczyk, jedynka Konfederacji w okręgu koszalińskim w nadchodzących wyborach do parlamentu, był moim waszym gościem w twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.